Efekt placebo polega na tym, że obserwujemy objawy działania czegoś, co działać nie powinno. To jest sytuacja, którą obserwuje się czasem w badaniach leków, gdzie porównujemy działanie substancji leczniczej z substancją, która takich działań nie ma i niekiedy okazuje się, że te działania są podobne. To może mieć dwa znaczenia. Albo substancja lecznicza nie działa i efekt jest zbliżony do tej substancji, która żadnego działania nie ma, albo też nastawienie psychiczne chorego ma tak duże znaczenie, że nawet biorąc substancję, która nie jest lekiem, a będąc przekonanym o tym, że ma ona dobre działanie, ten chory odczuwa jakąś poprawę.
Znaczenie sugestii oddziaływania terapeutycznego wykorzystywano od początków istnienia medycyny. W jaki sposób efekt placebo oddziaływuje na dzieci?
Można powiedzieć, że takim największą bolączką ludzi i bez względu na to, że te badania były realizowane wiosną rok temu, do dzisiaj można powiedzieć, że to jest największa bolączka. To jest brak bezpośrednich kontaktów, dość mocno ograniczenie bezpośrednich kontaktów z innymi osobami. Nam brakuje po prostu fizycznej obecności innych ludzi, czy to w miejscu pracy, czy uczniom w szkole z rówieśnikami, czy nauczycielami, czy relacji w rodzinie, bo tutaj wciąż jest ta bariera strachu, że dzieci czy młodsze roczniki zarażą seniorów, więc te relacje się bardzo mocno zmieniają.
Jakie konsekwencje dla naszego zdrowia psychicznego, naszych relacji z innymi osobami spowodowała pandemia koronawirusa?
Ja jestem pewien, że ona łączyła tradycję z nowoczesnością. Tutaj korzystano właśnie z różnych rozwiązań konstytucyjnych i ten projekt, który przez cały rok 1920, a pamiętajmy, że Polska prowadziła wtedy wojnę, był intensywnie dyskutowany. Dużo tutaj wzięto wzorców właśnie z tych tradycji francuskich III Republiki z 1875 roku. Taka generalna zasada organizacji państwa została zaczerpnięta i tak dalej.
100 lat temu, 17 marca 1921 roku, Sejm Ustawodawczy po 2 latach prac uchwalił pierwszą ustawę zasadniczą odrodzonej Polski. To m.in. tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Wiara czyni cuda. To powiedzenie sprawdza się nie tylko w tradycji i medycynie ludowej. O niesamowitych efektach tego leczenia zaświadczają również badania naukowe. Okazuje się, że wystarczy uwierzyć, że dany lek lub terapia nam pomogą i istnieje duża szansa, że tak właśnie się stanie. Rozmowa Andrzeja Pierzchały.
Dzisiejszy gość, zapowiadany jakiś czas temu zarówno osobiście, jak i tematycznie, to pan Tomasz Jarmoliński, doktor nauk medycznych, nefrolog, pediatra i transplantolog dziecięcy. Witam pana doktora.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Zanim jednak o zapowiedzianej transplantologii dziecięcej, to o efekcie placebo w medycynie, jeśli pan doktor będzie tak miły i wyjaśni naszym słuchaczom, który słabo poddaje się statystyce czy też logice niezbędnej w nauce. Jak to jest? To jest efekt oczywiście dotyczący terapii.
Można powiedzieć w skrócie tak, że efekt placebo polega na tym, że obserwujemy objawy działania czegoś, co działać nie powinno. To jest sytuacja, którą obserwuje się czasem w badaniach leków, gdzie porównujemy działanie substancji leczniczej z substancją, która takich działań nie ma i niekiedy okazuje się, że te działania są podobne. To może mieć dwa znaczenia. Albo substancja lecznicza nie działa i efekt jest zbliżony do tej substancji, która żadnego działania nie ma, albo też nastawienie psychiczne chorego ma tak duże znaczenie, że nawet biorąc substancję, która nie jest lekiem, a będąc przekonanym o tym, że ma ona dobre działanie, ten chory odczuwa jakąś poprawę. To jest oczywiście bardzo złożony problem i myślę, że to nie dziś czas i miejsce, aby go rozważać. Natomiast pokazuje, jak trudno jest w medycynie zawyrokować coś na pewno.
Ale akurat pediatrii to dotyczy w najmniejszym stopniu. Tu nie ma współpracy między lekarzem, diagnostykiem czy też terapeutą, a pacjentem małym.
Tak, tutaj im mniejszy pacjent, tym trudniej go przekonać do czegoś, co w istocie nie ma działania. Natomiast no, z kolei w pediatrii często obserwujemy nieco inny efekt, że to podejście do chorego, stworzenie odpowiedniej atmosfery leczenia, opanowanie złych emocji małego pacjenta, uzyskanie zaufania, to też bardzo w leczeniu pomaga i trudno nazwać to efektem placebo. Jest to efekt kompleksowego postępowania, bo to nie same leki leczą i oczywiście też nie sam lekarz leczy. Nawet najlepsze lekarstwo czy najlepiej wykonana operacja, jeśli nie będzie otoczona tym całym działaniem pomocniczym, może nie przynieść oczekiwanego skutku, tak? Bo chory, żeby dojść do siebie, szczególnie ciężko chore dziecko, potrzebuje przyjaznego otoczenia, potrzebuje obecności rodziców, obecności uśmiechniętych ludzi w koło i to wszystko jest bardzo ważne i również dobrych warunków leczenia. Dlatego my, pediatrzy, jesteśmy tak dbali o te, czasami by się wydawało, że poza medyczne elementy.
Nawiasem mówiąc, w wypadku dużych pacjentów to też by się przydało. Ale przejdźmy do tej transplantologii dziecięcej. Ja to zacytuję z pamięci. Transplantologia dziecięca to piękna i ciekawa dziedzina medycyny. Pańską opinię.
Tak, no to jest dziedzina wspaniała i pasjonująca głównie z tego względu, że przywraca życie, tak można powiedzieć krótko, bo my oczywiście w przypadku niewydolności różnych narządów, mamy tu na myśli nerkę, czy serce, czy wątrobę, czy płuca, jesteśmy w stanie przez jakiś czas krótszy lub dłuższy, w przypadku nerek długi, w przypadku serca wątroby bardzo krótki, utrzymać chorego przy życiu nawet wtedy, kiedy ten narząd odmawia posłuszeństwa, no ale to jest tylko sztuczna proteza, tak? Natomiast jeśli jesteśmy w stanie zastąpić ten narząd innym narządem pobranym od dawcy, czy to dawcy zmarłego, któremu już narząd zdrowy jest niepotrzebny, czy też dawcy żywego, jeśli mówimy tutaj o jednej nerce czy o fragmencie wątroby, to jest zupełnie nieprawdopodobna i cudowna sytuacja, z którą tak naprawdę mamy do czynienia dopiero od kilkudziesięciu lat, tak, pierwsze przeszczepy jeszcze u dorosłych wykonywane były w latach 60., więc to jest bardzo nowoczesna medycyna. Mamy również możliwość leczenia chorób nowotworowych i ciężkich chorób szpiku kostnego za pomocą transplantacji szpiku, czy transplantacji komórek macierzystych szpiku. To w ogóle jest jeszcze inna dziedzina transplantologii, która pozwala za pomocą materiału uzyskanego od żywych dawców, bo ten dawca szpiku musi tylko przejść drobny zabieg izolacji komórek macierzystych i może komuś dać życie, tak? Może spowodować, że ktoś skazany na śmierć z powodu dramatycznie ciężko przebiegającej choroby może odzyskać życie, może wrócić do normalnego funkcjonowania. To jest naprawdę fantastyczny fragment medycyny.
Panie doktorze, czy jest jakaś granica wieku dawców i biorców? Czy to na przykład tak teoretycznie zupełnie rzecz rozpatrując, czy małemu dziecku można przeszczepić organ dorosłego człowieka?
To jest różnie, bardzo różnie w stosunku do różnych narządów. Małemu dziecku można przeszczepić fragment wątroby dorosłego człowieka.
Bo ona się odtwarza, tak?
Wystarcza, bo ona u tego dorosłego się odtwarza, czy wręcz nie jest potrzebna w całości, jeśli jest zdrowa. Tak, nasza wątroba funkcjonuje na kilkadziesiąt procent, jeśli specjalnie nie obciążamy, to oddanie fragmentu wątroby naszemu na przykład choremu dziecku nie jest żadną szkodą dla dawcy. Inaczej nieco jest, czy oddanie jednej nerki, inaczej jest w przypadku serca, które musi być dopasowane wielkościowo, no bo oczywiście można sobie wyobrazić,
żeby się zmieściło w klatce piersiowej.
Żeby po pierwsze się zmieściło, a po drugie pracowało w sposób dostosowany do wymogów małego organizmu, tak? Przeszczepienie serca od 100-kilowego dawcy czterolatkowi nie jest możliwe i tutaj ci dawcy muszą być odpowiednio dopasowani. Natomiast w przypadku szpiku jest jeszcze inaczej, bo tutaj praktycznie nie ma żadnych barier wiekowych, tak? I bardzo małemu dziecku można przeszczepić szpik dorosłego człowieka, bo tutaj liczy się liczba komórek. Także to jest bardzo różne.
Użył pan pojęcia bardzo małe dziecko. Jaka to jest granica wieku biorców?
No najmniejsi pacjenci mają przeszczepiany szpik w wieku kilku miesięcy. Są takie choroby, jak na przykład ciężki, złożony niedobór odporności, gdzie już rozpoznanie, które nawet może być dokonane wewnątrzmacicznie, bo to jest choroba dziedziczna. Jeśli wiemy, że w tej rodzinie było już takie dziecko, mama urodziła jedno czy drugie dziecko z wrodzonym złożonym niedoborem odporności, to możemy jeszcze przed urodzeniem wykonać badania prenatalne, wiedzieć, że kolejne dziecko też będzie miało tę chorobę, która jest śmiertelna i to bardzo szybko zabija te maluchy, wykonać transplantację niejako planowo w wieku kilku miesięcy, jak najszybciej, żeby nie doszło do tych infekcji, które później konsekwentnie mogą być śmiertelne. Podobnie jest w przypadku ciężkich wad serca, jeśli dziecko nie może funkcjonować z własnym sercem. Niekiedy tych przeszczepów dokonuje się już w pierwszym roku życia, chociaż no, jeszcze nie w Polsce, tak? My takiej możliwości nie mamy. Również w przypadku niewydolności nerek w tej chwili ta bariera, która kiedyś była najpierw barierą 10 kilo, później 8 kilo, obniżyła się nawet do 5 kilo masy. I znowu takie najlepsze światowe ośrodki potrafią tę transplantację wykonać u kilkumiesięcznych dzieci. W Polsce granicą przeszczepienia nerki jest te 80 kilo masy, a więc u rocznego dziecka już też możemy to zrobić. To jest bardzo różnie, ale na pewno te granice wiekowo-wagowe obniżają się coraz bardziej i coraz bardziej medycyna transplantacyjna dostosowuje się po prostu do potrzeb tego małego człowieka. Tak? Jeśli przeszczep trzeba zrobić szybko, to trzeba zrobić wszystko, żeby go tak szybko zrobić.
Panie doktorze, na koniec jeszcze rzecz najnowsza, czyli PIMS. Profesor Krzysztof Zeman, szef Kliniki Pediatrii i Immunologii i Nefrologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, alarmuje w sprawie PIMS u dzieci. Po obecnym szczycie zakażeń koronawirusem w kwietniu najprawdopodobniej czeka nas kolejna fala zachorowań dzieci na PIMS. A ja wtrącę jeszcze, że na przykład rok temu obowiązywała teza, że dzieci są bezpieczne w pandemii.
Rok temu wiedzieliśmy na temat zakażenia koronawirusem bardzo niewiele. W tej chwili już wiemy, że dzieci łagodniej przechodzą ostrą fazę zakażenia, przechodzą ją skąpo objawowo albo nawet bezobjawowo, tak gremialnie. Tak? Natomiast u dzieci częściej niż u dorosłych występuje powikłanie po tym zakażeniu w postaci tak zwanego właśnie wieloukładowego zespołu zapalnego, czyli w skrócie z angielskiego PIMS. To jest wielki problem, dlatego to jest bardzo ciężka choroba. Choroba, która sama nazwa wskazuje, uszkadza wiele narządów, uszkadza przede wszystkim serce, uszkadza ośrodkowy układ nerwowy, przewód pokarmowy, układ oddechowy, nerki, układ krzepnięcia. I ona może być śmiertelna. Problem polega również na tym, że ona dotyczy w takiej samej mierze chorych, którzy przechorowali COVID-19 objawowo, te dzieci, które miały kaszel, katar, gorączkę w okresie ostrym i były zdiagnozowane, miały zrobiony test, jak i dzieci zupełnie bezobjawowych. My często u tych chorych wykrywamy ślady po przechorowaniu infekcji, która nie miała żadnych objawów, tak?
Dopiero przez te powikłania,
ciężkość,
tak?
Ciężkość tego powikłania wcale nie zależy od tego, jak człowiek przeżył to pierwsze zetknięcie z wirusem. Ono się pojawia najczęściej, mówię o PIMS, około 4. do 8. tygodnia od samej fazy ostrego zakażenia, czy to objawowej, czy bezobjawowej, więc musimy być bardzo czujni, musimy być przygotowani na to, że takich dzieci będzie coraz więcej. Musimy
to bardzo
uczyć się je rozpoznawać, przede wszystkim leczyć, dlatego że ta choroba jest uleczalna pod warunkiem wczesnego włączenia leczenia. To leczenie jest dość obciążające dla budżetu szpitala, bo leczenie polega na podawaniu wysokiej dawki immunoglobuliny i w tej chwili już też są problemy z zaopatrzeniem tej immunoglobuliny, bo my zużywamy tych preparatów coraz więcej, więc powinniśmy się na to przygotować, powinniśmy mieć, bo te dzieci muszą być leczone w szpitalu, muszą być zabezpieczone kardiologicznie, musimy mieć dla nich możliwość wykonania ultrasonografii serca. Cały diagnostyk, ona nie jest bardzo skomplikowana, bo do rozpoznania wystarczają proste badania typu T, trofeocytoniny, fibrinogenu, LDH, zwykłej morfologii krwi, ale to trzeba o tym pamiętać.
To tak, bardzo
ja się troszkę rozkręciłem.
Ciekawe zagadnienie.
Bardzo, chciałem powiedzieć, że problem również mamy z tym, że wiele szpitali przekształconych w szpitale zakaźne dla dorosłych, no bo dorośli wymagają hospitalizacji w ostrej fazie COVID-a, utraciło oddziały pediatryczne. Utraciło oddziały pediatryczne i my w tej chwili trochę mamy kłopot z tymi łóżkami dziecięcymi. Trzeba uczulić rodziców i lekarzy rodzinnych, że jeśli mamy takie dzieci, które długo gorączkują, bo pierwszym objawem PIMS-a jest wysoka gorączka. Jeśli powyżej 3 dni dziecko gorączkuje, nie widać przyczyny tej gorączki, to trzeba pomyśleć o tym powikłaniu i wdrożyć diagnostykę, bo można uratować życie.
To bardzo dobry temat na kolejną naszą rozmowę. Bardzo dziękuję panu doktorowi za dzisiaj.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
A państwu przypomnę, że moim gościem był pan doktor nauk medycznych Tomasz Jarmoliński, nefrolog, pediatra i transplantolog dziecięcy. Dziękuję bardzo.
Przeciwieństwem efektu placebo jest efekt nocebo, czyli negatywne nastawienie do danego sposobu leczenia czy terapii, i to w czasie pandemii koronawirusa jest niestety widoczne.
Wiem, że nic nie wiem.
Czego nauczyliśmy się, żyjąc już ponad rok w świecie obostrzeń, zakazów i dramatycznych sytuacji związanych z pandemią koronawirusa? Co zmienił koronawirus w strategiach ekonomicznych, trendach technologicznych, cyfryzacji, zachowaniach, oczekiwaniach społecznych? Naszym gościem jest Dorota Szaban, socjolog, doktor nauk społecznych, profesor uczelni i dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest także współautorką książki Zapiski Lubuszan z czasów zarazy 2020. Pandemia koronawirusa w społeczeństwie globalnego ryzyka. Już jesteśmy, tak? Dzień dobry.
Tak. Dzień dobry.
Jaki był cel, proszę powiedzieć, bo to jest praca naukowa, ale można powiedzieć, że również publicystyka, dlatego się bardzo dobrze czyta tę książkę.
No, naszym zamysłem było przede wszystkim uchwycić ten wyjątkowy, pod każdym względem, ale dla nas socjologów pod tym społecznym względem moment, kiedy pojawił się pierwszy lockdown wiosną ubiegłego roku, kiedy pandemia przybierała na sile i tak naprawdę chwilę po tym, jak została ogłoszona przez WHO, chciałyśmy napisać książkę, która właśnie będzie miała szerszy krąg odbiorców niż tylko środowisko akademickie. Chciałyśmy, aby Lubuszanie i Lubuszanki podzielili się z nami swoimi doświadczeniami i swoimi strategiami radzenia sobie z codziennością w tamtym momencie. I przez tą lekką w miarę formułę chciałyśmy właśnie, aby te pamiętniki z czasów zarazy mogły nam długo przypominać o tym, w jakim momencie znajdowaliśmy się i jak to wtedy było.
Pierwszy rozdział traktuje o historii różnych zaraz, które dotknęły ludzkość na przestrzeni wieków, i zachowanie z tego, co czytam, wynika, że były, jeżeli chodzi o ludzi, o zwyczaje i zachowania, reakcje na tę pandemię były bardzo, bardzo podobne, tak jak dziś.
No przyjmijmy, że były bardzo różne, tak? Moglibyśmy nawet próbować sformułować przez te wieki taką mitologię pandemii, ponieważ sposoby radzenia sobie z zarazą, zarówno w czasach zarazy Antoninów, jak i wtedy, kiedy panowała epidemia czarnej śmierci, czy epidemia ospy prawdziwej, czy cholery, czy nawet Hiszpanki już w XX wieku, to sposoby radzenia sobie przez ludzkość z tym problemem były najróżniejsze. Od przecież takich mechanizmów, które były związane z samym myśleniem o zarazie jako pewnym bycie, które jest przenoszone przez miazmaty, czyli pewne złe moce, które krążą w powietrzu. I tutaj ludzkość próbowała sobie radzić na różne sposoby, poprzez odczytywanie różnego typu znaków, wiarę w szósty zmysł, przez palenie...
Pani profesor, ale mówi pani o takich sytuacjach, które mają miejsce i w XXI wieku.
No tak, tak. My w ogóle stworzyłyśmy ten rozdział między innymi po to, żeby pokazać, że właśnie ludzkość radzi sobie na pewien uniwersalny sposób, czy podług pewnych uniwersalnych zasad z takim nieznanym złem, które pod postacią epidemii czy pandemii w jakichś odstępach czasu pojawia się wśród ludzkości. Ale poza tymi takimi tą wiarą w cudowną moc różnych diet i ognisk i różnych tego typu sprawek, no to pojawiały się przecież w historii te mechanizmy, które znamy do dziś. Dzisiaj mamy zasadę dystans, dezynfekcja, maseczki, tak, to są te elementy, które oczywiście może nie w takim kształcie i nie tak bardzo nagłaśniane i przestrzegane jak dziś, obecne były już bardzo dawno temu.
No tak,
temu,
na rogatkach miast ustawiono tablice informujące, że właśnie w tym miejscu jest zapowietrzone miasto, na przykład, czy wieś, tak?
Tak, no poza tym zamykano bramy jeszcze wcześniej miast po to, żeby izolować ten teren, na którym występowało zakażenie od reszty. Tak jak u nas przy próbach tych lockdownów z pewnymi wyjątkami, tak, no bo oczywiście miasta czy pewne regiony musiały mieć na bieżąco dostarczane pożywienie, więc były pewne wyjątki od tych ogólnych reguł. Ale właśnie ta izolacja, kwarantanna i to maseczkowanie były jak najbardziej już wtedy znane.
No ale te pandemie, te zarazy zmieniały dużo w relacjach między ludźmi i zmieniały także postrzeganie świata, zmieniały także naukę, prawda? Bo szukano jednak rozwiązań, można powiedzieć, wtedy również naukowych, tak jak i dzisiaj się to robi.
Dokładnie tak. Można powiedzieć, że prędzej czy później w każdym przypadku osiągano sukces i dzięki tym sukcesom my dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. No przecież część z tych epidemii, na przykład epidemia cholery, jak się okazało w toku badań, wynikała z niedostatecznych warunków sanitarnych i dzięki temu dzisiaj funkcjonujemy z kanalizacją powszechnie, prawda? W początkach XIX wieku na wielu oddziałach chociażby położniczych występowały różnego typu zakażenia, które okazały się być wynikiem braku przestrzegania higieny przez lekarzy i prosty zabieg mycia rąk spowodował pojawienie się aseptyki i dzisiaj medycyna też pod tym względem jest w stanie sobie lepiej radzić. No dziś w sytuacji pandemii koronawirusa też przytaczając nawet, w książce przytaczamy powielokroć opinie ekspertów, którzy mówią, że można powiedzieć, że pandemia przyspieszyła rozwój cywilizacyjny o co najmniej dekadę. I tutaj warto wspomnieć chociażby tylko telemedycynę. Mieliśmy już dostępne e-recepty, ale cała reszta związana z występowaniem teleporad, możemy je krytykować, ale tego elementu w systemie nie było w ogóle. Skierowania, czy w ogóle przeniesienie systemu...
No, cyfryzacja w ogóle w szerszym kontekście, bo nie tylko medycyna przecież i także urzędy, edukacja.
Oczywiście i elementy pracy zdalnej, i elementy edukacji w takim hybrydowym systemie istniały. To nie jest tak, że to jest wynalazek popandemiczny czy okołopandemiczny, tylko jeśli chodzi o skalę wykorzystania i jeśli chodzi o taki bardzo szybki kurs wzmacniania kompetencji, jeśli chodzi o obsługę tych systemów, zarówno edukacyjnych, jak i tych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw czy instytucji, no tutaj pogalopował do przodu i w normalnych warunkach, no zajęłoby to nam zdecydowanie więcej czasu i to takiego czasu liczonego nawet w latach.
Badaliście relacje międzyludzkie, jakie zachodzą dzisiaj właśnie w czasie pandemii. Jakie są wnioski z tych opinii, z tych zbieranych przez Państwa ankiet?
To nie ankiety, to pamiętniki. Można tutaj wskazać bardzo dużą wielowymiarowość. To nie jest tak, że można pokazać jeden obowiązujący czy jeden wypracowany wzór tych relacji. One są bardzo różne. Ludzie funkcjonują w różnych warunkach na co dzień bez względu na pandemię. Tam, gdzie występowała wcześniej pewnego typu izolacja, samotność, to te procesy zaczęły występować, zaczęły się pojawiać. Można powiedzieć, że takim największą bolączką ludzi i bez względu na to, że te badania były realizowane wiosną rok temu, do dzisiaj można powiedzieć, że to jest największa bolączka, to jest brak bezpośrednich kontaktów, dość mocno ograniczenie bezpośrednich kontaktów z innymi osobami. Nam brakuje po prostu fizycznej obecności innych ludzi, czy to w miejscu pracy, czy uczniom w szkole z rówieśnikami, czy nauczycielami, czy relacji w rodzinie, bo tutaj wciąż jest ta bariera strachu, że dzieci czy młodsze roczniki zarażą seniorów, więc te relacje się bardzo mocno zmieniają i ta cyfryzacja kontaktów nie jest w stanie nadrobić tej luki. No w jeszcze gorszej sytuacji są osoby i są te relacje, które były nieprawidłowe, były już dysfunkcyjne i zachwiane wcześniej. No bo zamknięcie w domu, łączenie wielu funkcji, wielu ról w jednej przestrzeni, no nasila jakby tutaj te negatywne procesy. No i na pewno nie pomaga właśnie tym osobom, które są chore i samotne i takie były już wcześniej.
Pamiętniki były zbierane z okresu tuż po wybuchu pandemii, tak?
Tak, pamiętniki były zbierane od marca do maja w ubiegłym roku i miały na celu jakby uchwycić ten pierwszy moment. Ludzie w różnych miejscach, mówię o tych aktywnych zawodowo, pracujący w różnego typu instytucjach, nie w jednym momencie, tylko tak jakby na raty przechodzili na pracę zdalną. Chcieliśmy też dać szansę tym ludziom na takie pierwsze oswojenie się z tą nową sytuacją i nam zależało na jakby uchwyceniu tego mechanizmu budowania pewnych strategii.
Ludzie próbowali sobie radzić z tym, że nagle ich praca przyniosła się do domu. W tym jednym domu no, przybywają czasami trzy pokolenia albo dwa pokolenia, obydwoje rodziców, dzieci, tak, którzy jednocześnie muszą wykonywać te obowiązki, które do tej pory wykonywali poza, poza domem, tak? Tutaj się pojawił ten dość mocny domocentryzm i nam zależało, żeby właśnie pokazać, w jaki sposób ta nowa przestrzeń staje się oswajana i jakie ona generuje emocje i zachowania. No mamy do czynienia dziś z czymś takim, co moglibyśmy nazwać w pewnym sensie oswajaniem lęków, albo oswajaniem nieznanego, albo oswajaniem ryzyka. Rok temu mieliśmy do czynienia z sytuacją, która nas wszystkich, powiedzmy, zaskoczyła, która była całkowicie nowa, nieznana, generowała szereg niepokojów, czy też szereg obaw. No po roku my mamy już taką sytuację, że jesteśmy tym zmęczeni. Już jakby wiemy coraz więcej. Pojawiła się na horyzoncie szczepionka, więc jest jakby nadzieja na to, że ta normalność, jakkolwiek będziemy ją sobie definiować, będzie powracała. Ludzie są coraz bardziej zbuntowani. I my wychodząc z tego założenia, celowo nawet, nie kontynuujemy w tym momencie tych badań. Nie przyglądamy się oczywiście temu, co dzieje się na zewnątrz. Śledzimy różnego typu dane, które są gromadzone przez różne instytucje, zarówno badawcze, jak i te, które zajmują się statystyką publiczną, ale to już nie miałoby sensu, to byłby zupełnie inny obraz. Dla nas ważny był ten niepowtarzalny pierwszy moment. Teraz oczywiście fajnie byłoby pokazać to, co my nazywamy w cudzysłowie oczywiście takim krajobrazem po bitwie. Czyli,
no ta bitwa jeszcze trwa, także to nie...
No właśnie, bitwa jeszcze trwa, ona no, potrwa krócej lub dłużej, no zobaczymy jak się wszystko potoczy, no ale w pewnym momencie to, co nazywają politycy, czy w medialnym dyskursie pojawia się tą nową normalnością, jakie to będzie, tak? Jaka to będzie rzeczywistość i jacy my będziemy w tej rzeczywistości. No i to będzie ten moment, kiedy taka obszerna, duża diagnoza sytuacji byłaby bardzo potrzebna. To można potraktować też jako pewnego typu narzędzie terapeutyczne dla ludzi, którym jest trudno radzić sobie na co dzień z tą sytuacją. I próba uporządkowania tego w formie właśnie takiego pamiętnika też jest pewnym takim właśnie narzędziem terapeutycznym. Może okazać się pomocne, więc my skorzystałyśmy z tego, że ta motywacja może przyczynić się do tego, że nasz materiał i nasz pomysł na badanie będzie bardzo ciekawy.
Książka Doroty Szaban, Beaty Czop, Zapiski Lubuszan z czasów zarazy 2020, pandemia koronawirusa w społeczeństwie globalnego ryzyka, jest dostępna w bibliotece na przykład?
Jest i w jednej bibliotece, czyli w bibliotece Norwida i w bibliotece uniwersyteckiej. Poza tym na pewno dostępna pozycja jest w księgarniach internetowych. Oczywiście jeśli ktoś miałby ochotę do niej sięgnąć, to zapraszamy do kontaktu z nami. Też coś w tej sprawie da się zrobić.
No i jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę rzeczywiście pisać pamiętniki, potraktować to być może jako taką terapię, jak pani powiedziała, tak? Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była profesor Dorota Szaban, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ze świata medycyny przejdziemy teraz do historii. Historii Polski, a dokładnie opowiemy o pierwszej nowoczesnej polskiej konstytucji. Rozmowa Adama Ruszczyńskiego.
Moim rozmówcą jest Robert Skobelski, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego i dyrektor Instytutu Historii tejże uczelni. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa.
100 lat temu w marcu miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia. Są nimi Konstytucja Marcowa, czyli uchwalenie Konstytucji Marcowej i pokój ryski zawarty w formie traktatu. Zacznijmy od Konstytucji Marcowej. Czy to był sukces młodego państwa? I dlaczego udało się w miarę szybko uchwalić w podzielonym Sejmie ustawę zasadniczą?
Ja sądzę, że to na pewno był sukces, chociaż konstytucja nikogo do końca nie zadowalała i była takim właściwie kompromisem między różnymi siłami politycznymi, ale uchwalono ją bardzo szybko od odzyskania niepodległości i to na pewno trzeba uznać za sukces i no jakby objaw takiej stabilizacji tego młodego państwa, które odzyskało niepodległość przecież po 123 latach niewoli.
No tak, no bo jeżeli zobaczymy na to, jak długo uchwalaliśmy ustawę zasadniczą w trzeciej RP po 1990 roku, no to tu jednak widzimy duże przyspieszenie w tym 1921 roku.
Tak, dokładnie. Zwłaszcza, że prace nad nową konstytucją zaczęły się zaraz po odzyskaniu niepodległości. Już w styczniu 1919 roku powołano przy Radzie Ministrów takie specjalne biuro konstytucyjne. Tam powstało kilka projektów konstytucji, na przykład taki oparty na konstytucji amerykańskiej, projekt ludowy, projekt francuski, odwołujący się z kolei do konstytucji III Republiki Francuskiej. W końcu Sejm, który został powołany w styczniu 1919 roku po pierwszych wyborach, wyłonił komisję konstytucyjną na czele z Marianem Sejdą, jego zastępcą był Maciej Rataj, no i wtedy ta sejmowa komisja konstytucyjna brała pod uwagę wszystkie zgłoszone projekty, także obywatelskie, no i zaczęła się taka naprawdę już no, mocna praca, intensywna praca nad przyszłą konstytucją.
Czy ta konstytucja tkwiła jeszcze w takich starych ideach XIX wieku, czy też była nowoczesna i dostosowana do potrzeb chwili, do potrzeb młodego państwa?
Ja jestem pewien, że ona łączyła tradycję z nowoczesnością. Tutaj korzystano właśnie z różnych rozwiązań konstytucyjnych i ten projekt, który przez cały rok 1920, a pamiętajmy, że Polska prowadziła wtedy wojnę, był intensywnie dyskutowany. Dużo tutaj wzięto wzorców właśnie z tych tradycji francuskich III Republiki z 1875 roku. Taka generalna zasada organizacji państwa została zaczerpnięta i tak dalej. I no, tak jak już mówiłem, najpierw projekt, później konstytucja łączyła tradycję z nowoczesnością. To można śmiało powiedzieć. Wszystkie demokratyczne rozwiązania ze specyfiką polską, na ile to oczywiście wtedy było możliwe i w tamtych warunkach, no jeszcze wojennych, trzeba to śmiało powiedzieć, jasne, ale także dużych tarć politycznych między różnymi ugrupowaniami.
A jaki model ustrojowy określała? Może tu jakieś jeszcze ciekawostki w tym są wszystkie?
No, tutaj no, chyba nie zaskoczę wszystkich. Ona, no, choćby we wstępie tam gwarantowano, to znaczy mówiono o ciągłości państwowości polskiej, gwarantowano republikańską formę ustroju w artykule pierwszym, zasadę zwierzchności narodu, z której no, wynikała między innymi swoboda tworzenia, działania partii politycznych, zasada demokracji reprezentacyjnej, czyli dominująca rola Sejmu i Senatu, zasada trójpodziału władzy oczywiście naczelna. Konstytucja też była tak troszeczkę krojona ze względu na obawy licznych środowisk politycznych przed Józefem Piłsudskim. Jego posądzano o dyktatorskie tutaj, zwłaszcza po wygranej wojnie z bolszewikami, ciągoty dyktatorskie i ta konstytucja no, eksponowała szczególnie rolę władz przedstawicielskich, a więc Sejmu i Senatu, który był takim niepodzielnym suwerenem. I przed Sejmem i Senatem wszystkie organy władzy wykonawczej odpowiadały i były mu podporządkowane.
Konstytucja gwarantowała prawa kobietom dość szybko na tle innych krajów Europy.
No właśnie, tutaj słuszna uwaga, panie redaktorze, bo myśmy wcześniej dali kobietom prawa wyborcze, niż to było w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, które przecież uchodzą za modelowe demokracje, czy choćby w Szwajcarii. Także Polacy byli tutaj pierwsi i to tutaj jeszcze raz podkreślam, że konstytucja łączyła oczywiście tradycję z nowoczesnością, a nawet wybiegała jakby do przodu, wyprzedzając pewne rozwiązania, które były później dopiero wprowadzane w krajach demokratycznych.
Jakie były jej losy?
No, losy konstytucji, dobre pytanie. Konstytucja już została znowelizowana po zamachu majowym Piłsudskiego w 1926 roku. To była tak zwana nowela sierpniowa. Ona tam ograniczała znacznie, ja nie chcę tutaj w te niuanse takie konstytucyjno-prawne wchodzić, jasne, ale ona znacznie, mówiąc ogólnie, znacznie ograniczała władzę ustawodawczą na rzecz wykonawczą. Jednocześnie obóz piłsudczykowski, który wtedy no, zaczął rządzić pod nazwą sanacji, czyli uzdrowienia tych niby chorych stosunków politycznych, przygotowywał nową ustawę zasadniczą. No i konstytucja marcowa została zastąpiona w roku 1935 konstytucją kwietniową z kolei. Tutaj też nazwa od tego kwietnia, od miesiąca uchwalenia. I ta konstytucja kwietniowa już, no ona eksponowała przede wszystkim władzę wykonawczą. Z kolei organy przedstawicielskie, Sejm i Senat były tutaj bardzo ograniczone. No bardzo wiele środowisk politycznych, tych opozycyjnych wobec sanacji, konstytucję traktowało jako taki akt mało demokratyczny i troszkę w tym racji było.
Przejdźmy może do drugiego ważnego wydarzenia marcowego z 1921 roku, bo niestety, panie profesorze, dysponujemy dość ograniczonym czasem w tej audycji akurat. Pokój zawarty w Rydze, to było to drugie ważne wydarzenie, kończył wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-21. Przypomnijmy krótko, kto był jej zwycięzcą militarnym?
No właśnie, tutaj Polska w listopadzie 17 roku po 123 latach niewoli odzyskiwała niepodległość po pięciu, ale jeszcze czekało ją pięć trudnych zmagań o ostateczny kształt granic. I tak jak pan tutaj powiedział, ta wojna polsko-bolszewicka była tutaj najważniejsza lat 1920-1919-20. Wygrali Polacy. No i tutaj po zwycięskiej bitwie najpierw warszawskiej, później niemeńskiej, walki na froncie ustały i od razu przystąpiono do prac nad przyszłym traktatem pokojowym. No jego miejsce obrad wybrano Rygę na neutralnym terytorium Łotwy. Traktat zawarto ostatecznie 18 marca 2021 roku. Układ ten kończył wojnę polsko-bolszewicką, wyznaczał granice państwa polskiego na wschodzie. Stanowił też o odszkodowaniach dla Polski i miał regulować sprawy repatriacji oraz polityki wobec ludności polskiej na terenie Rosji Sowieckiej. Dziś, podobnie jak bezpośrednio po podpisaniu traktatu, jego oceny są rozbieżne. Dla jednych on był porażką polskich elit politycznych, dla drugich zwycięstwem ich realizmu. Jedno jest pewne, granice, które wyznaczył traktat, przetrwały do 1939 roku. One były mniej więcej zbliżone do linii drugiego rozbioru Polski z 1793 roku.
Czy to było wtedy no, wszystko, co można było osiągnąć? Bo spór o to toczy się do dziś.
No to prawda. Przede wszystkim chodzi o to, że na czele delegacji polskiej w Rydze stał Jan Domski, ale większość członków tej delegacji stanowili politycy związani z obozem narodowej demokracji Romanem Dmowskim. I oni w przeciwieństwie do Piłsudskiego uważali, że Polska zamiast realizować koncepcję federalizmu, wspierać w dążeniach niepodległościowych Ukrainę, Litwę, Białoruś, powinna włączyć część ich ziem do swojego terytorium. No tutaj narodowa demokracja po prostu nie wierzyła w długotrwały byt Rosji Sowieckiej. Ona była przekonana o odrodzeniu niekomunistycznej Rosji i upatrywała w niej przyszłego, ewentualnego sojusznika w walce politycznej przeciw Niemcom. Stąd też sprzeciwiła się, żeby Ukraina tam była reprezentowana w Rydze jako pełnoprawny partner rokowań. Pogrzebano tutaj marzenia Ukraińców, samego Piłsudskiego o powstaniu niezależnego państwa ukraińskiego. W Rydze można powiedzieć, że takim wielkim przegranym okazał się marszałek Piłsudski, któremu nie udało się zrealizować właśnie tych federalistycznych planów względem Ukrainy, Białorusi czy Litwy.
I to jest dobry moment, żeby postawić kropkę ze względów czasowych. Zresztą musimy to zrobić. Bardzo, panie profesorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Bardzo dziękuję, kłaniam się.
Moim rozmówcą był profesor Robert Skobelski, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wiem, że nic nie wiem.
Mam jeszcze jedną propozycję, a mianowicie dwie ciekawostki.
Co 10 lat, co dekadę Główny Urząd Statystyczny spisuje wszystkich Polaków. Ostatni taki spis odbył się w 2011 roku. Po ubiegłorocznym spisie rolnym w kwietniu rozpoczyna się Narodowy Spis Ludności i Mieszkań. Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ponad 300 tysięcy gospodarstw domowych i do spisania ponad milion ludności.
Czyli każdy musi się spisać, niezależnie od wieku?
Tak, niezależnie od wieku, od urodzenia do wieku senioralnego.
I każdy musi wypełnić ankietę tę spisową?
Każdy ma mieć wypełnioną tą ankietę spisową, każdy ma być spisany. Natomiast tych osób, które będą, powiedzmy, udzielały wywiadu w formie elektronicznej, poprzez samospis internetowy, w formie telefonicznej, telespis i bezpośrednie wizyty rachmistrza spisowego, no to te osoby mogą udzielać informacji o wszystkich członkach gospodarstwa domowego. Czyli tu nie każdy będzie przesłuchiwany, tak bym to określił.
A co dokładnie chce wiedzieć rachmistrz?
To jest 38 pytań, czyli takie sprawne przeprowadzenie, to jest kilka minut na jedną osobę. Gospodarstwo domowe, takie typowe, czteroosobowe, to jest to około 12-15 minut. 10 pytań dotyczy kwestii budynkowo-mieszkaniowej, wyposażenia mieszkania, toaleta, łazienka, woda, gaz i tak dalej w te sprawy. Później jest 28 pytań takich personalnych, odnoszących się do sytuacji w gospodarstwie domowym, powiązań między głową i pozostałymi mieszkańcami. To jest kwestia obywatelstwa, narodowości, mniejszości etnicznej, ewentualnie języka, którym się posługujemy w gospodarstwie domowym. Kwestia niepełnosprawności, aktywności zawodowej, tego typu pytania.
Od prawie 3 lat we wszystkich państwach Unii Europejskiej funkcjonują przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jak funkcjonuje RODO, wyjaśnia Radosław Mazur z Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.
Jeżeli chodzi o dane osobowe, to generalnie podział tych danych, można powiedzieć, jest na takie dwie kategorie. Dane zwykłe, czyli chociażby imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i dane szczególnej kategorii. W tym momencie już wchodzimy w tych danych szczególnej kategorii. Kiedyś się mówiło na to dane wrażliwe, dane sensytywne, takie różne nazwy przybierały te określenia tych informacji, które dotyczą konkretnej osoby. To są chociażby informacje o naszym zdrowiu. To są dane szczególnej kategorii. Je powinniśmy chronić ze szczególną pieczołowitością. Powinniśmy przede wszystkim wszystkie dane chronić, zarówno te zwykłe, jak te szczególnej kategorii. U nas w Polsce zwykło się często mówić, że danymi wrażliwymi jest numer PESEL na przykład. To jest dana wrażliwa. No to jest dana zwykła. To są dane zwykłe. Numer PESEL jest akurat informacją taką zwykłą. To nie jest w żaden sposób informacja, która mogłaby być zakwalifikowana jako dane wrażliwe. Oczywiście powinniśmy ją w szczególny sposób chronić, bo ten numer PESEL może spowodować wiele szkód dla nas, jeżeli zostanie on ujawniony wraz z naszymi danymi w postaci imienia, nazwiska, więc te dane faktycznie powinniśmy bardzo strzec. Ale jeżeli chodzi o informacje, to są dane zwykłe, to nie są dane wrażliwe.
Na dziś to już wszystko. Miłego wieczoru życzę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.